Sportowa Arena.
To jest właśnie ta audycja na antenie Polskiego Radia Poznań. 5,5 minuty po godzinie 21, wtorek, 16 dzień stycznia. Zapraszamy na 50 kilka minut spotkania ze sportem i muzyką. A tym sportem jest dzisiaj piłka ręczna, bo są z nami przedstawiciele Grunwaldu Poznań, niepokonanej drużyny w grupie B pierwszej ligi szczypiornistów. Prezes Jakub Pochopień, dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Trener Michał Tusz, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I legendarny już chyba bramkarz Filip Tarko. Cześć Filip.
Dobry wieczór państwu.
A kłaniają się państwo ze strony Radia Poznań, realizujący program Jarosław Lepakczyński, pracujący w studiu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. No więc dzisiaj tak troszkę od ogółu do szczegółu rozpocznijmy. Skoro jesteście przedstawicielami piłki ręcznej, to nie ominiemy tematu występu polskiej reprezentacji. Takie krótka wasza opinia po tych trzech występach biało-czerwonych, meczach z Norwegami i Słoweńcami. Przegrane mecze, wczoraj wygrana z Wyspami Owczymi. Wiem, że na pewno ten pierwszy mecz pan prezes Jakub Pochopień oglądał na żywo w Berlinie. Jak ocena występu biało-czerwonych?
No niestety kiepski mecz naszych reprezentantów, ale było warto jechać, było warto zobaczyć takie wydarzenie z bliska. Cieszę się. Kibicowaliśmy mimo wszystko, przybijaliśmy piątki z Norwegami, zobaczyliśmy kibiców Wysp Owczych, także naprawdę było warto, zwłaszcza, że blisko. Polecam.
Michał Tusz, trener Grunwaldu Poznań. Bardzo niewygodne będzie pytanie. Czym zawalił selekcjoner polskiej reprezentacji Marcin Lijewski, że nie wyszliśmy z grupy?
To jest bardzo ciężkie pytanie, ale ja jako kibic tej reprezentacji, to na pewno brakowało mi gracza leworęcznego na rozegraniu. To chyba już laik też potrafił zauważyć, że wszystkie reprezentacje dysponowały takim graczem. U nas był nominalny skrzydłowy Michał Daszek i tutaj ta gra jednak była bardzo ciężka na tym najwyższym poziomie z graczem praworęcznym na tej pozycji.
Bo na tym poziomie po prostu już nie da się takiej dziury załatać.
Znaczy, ja...
Pan by załatał jeszcze w pierwszej lidze, podejrzewam, ale i trzeba łatać czasami, ale...
Szkoliłem się i też miałem taki temat reprezentacji Danii przez pewien moment, bodajże... 8 lat temu w mistrzostwach to Duńczycy grali z praworęcznym, ale zawodnikiem, ale najczęściej to był ten światowa klasa Michael Hansen. Tak, to był gracz, że na tą pozycję można było go wystawić, to było zagrożenie z drugiej linii, obsłużenie obrotowego, więc Duńczycy pod to mieli taktykę bardzo dobrze dobraną, ale niestety tutaj my takiego gracza na tej pozycji nie mieliśmy, tak, żeby mógł te piłki fajnie do obrotowego rozdawać, bądź być mega ciężkim takim zawodnikiem do obrony i posiadał rzut przede wszystkim z drugiej linii.
Polscy bramkarze mogli zrobić więcej. Co więcej zrobiłby Filip Tarko w bramce, gdyby był na tych mistrzostwach Europy?
No myślę, że w dwóch pierwszych meczach nasi bramkarze nie mieli za dużo do powiedzenia, ale to trzeba na cały zespół patrzeć, jak koledzy w obronie pomagają i tak dalej, więc na pewno brakowało tych skutecznych interwencji w meczach, bo bodajże można policzyć na palcach jednej ręki, ile mieli interwencji bramkarze, patrząc na innych bramkarzy, chociażby Wolfa, który robi prawie 70% w meczu, no to jest kosmos niesamowity. Moim takim skromnym zdaniem jestem bardzo zaskoczony, że trener Lijewski nie wziął Adama do bramki, ale musimy uszanować jego decyzję. On tą kadrę ma na co dzień. Może coś tam od środka widział lepiej, ale myślę, że trochę mi brakowało jego w bramce.
Dzisiaj z kilkoma znajomymi, nawet tutaj na korytarzach radiowych rozmawiałem i mówią, no ale w tym ostatnim meczu z Wyspami Owczymi ten skrzyniarz się odrodził.
No tak. Odrodził się? No naprawdę niesamowicie pobronił. Dzisiaj akurat miałem okazję do obiadu sobie obejrzeć powtórkę. Wczoraj niestety nie było okazji. I naprawdę dzisiaj raczej z Wyspami Owczymi wyczyniał naprawdę niesamowite interwencje i tego naprawdę nam zabrakło w pierwszym meczu. Nie wiem, czy to po prostu trema, czy po prostu, że dostał pierwsze skrzypce i go to trochę przerosło, ale na pewno myślę, że to jest znakomity bramkarz. Pokazuje to w lidze hiszpańskiej, jest numerem jeden, jeśli patrzy się procentowo, jest lepszy od Pereza de Vargasa, więc potrafi bronić. No, ten turniej mu po prostu nie wyszedł i czekamy dalej.
Czegoż na razie zrobiliśmy analizę reprezentacyjną, za chwileczkę nasza superligowa i pierwszoligowa analiza z gośćmi z Grunwaldu Poznań.
Tam przypomnijmy, statystyki są lepsze.
Tak jest, Jakub Pochopień, Michał Tusz i Filip Tarko są z nami. To jeszcze tak uzupełniając, oczywiście można słuchać tej audycji także na stronie internetowej www.radiopoznanie.fm. A jeśli ktoś z Państwa chce porozmawiać o handbalu tym poznańskim w szczególności i o poznańskim Grunwaldzie, to my teraz uruchamiamy także nasz numer telefonu 61 8 654 654, a teraz czas na muzykę. 15 minut po godzinie 21. Sportowa Arena na antenie Polskiego Radia Poznań. Dzisiaj o piłce ręcznej. Raz jeszcze przypomnijmy, goście z lidera, niepokonana drużyna grupy B pierwszej ligi szczypiornistów. Grunwald Poznań, prezes Jakub Pochopień, Michał Tusz, trener, i bramkarz Filip Tarko. Skoro mówiliśmy od ogółu do szczegółu, mówiliśmy o polskiej reprezentacji, no to jeszcze, żebyśmy nie zapomnieli, że mamy, jeśli chodzi o Wielkopolskę, całą dwie drużyny w Superlidze.
Czyli,
tak jest, Energia MKS Kalisz i Jarget Rebut KPR Ostrowia. Mamy w lidze centralnej Nielbę Wągrowiec, którą niedawno, Grzegorz, w weekend odwiedziłeś na meczu pucharowym właśnie z Kaliszanami. No i później zaczyna się ta pierwsza liga, ale robicie taką ostatnio mocną furorę, bo tak wystarczy spojrzeć sobie na tabelę i to zawsze cieszy. 12 meczów, no i teraz szukamy porażek. 0. Remisu. 0. 36 zdobytych punktów, plus 75, jeśli chodzi o zdobycze bramkowe, 337 goli zdobytych, tylko 262 gole stracone. No i wypada zapytać Grzegorz, jak to się robi? Kogo zapytamy?
Trenera właśnie, tak sobie myślę. Trenera. To trener musi mieć chyba jakiś sposób na wygrywanie.
Znaczy sposób, każde spotkanie to jest osobna historia, bo w poprzednim sezonie mieliśmy takich historii, wpadek bardzo dużo, a ten sezon, ja uważam, że ja z mojej strony jestem zaskoczony, ale widzę tą pracę, którą wykonujemy na treningach, analizę, zasady, którymi mamy się po prostu w meczach, po prostu jak wykorzystywać lepsze nasze walory i słabsze przeciwnika, i to wychodzi nam na razie, tak? I z tego się cieszymy.
I też niesie chyba, Filipie. Bo jak się wygrywa mecz za meczem, no to jest chyba zdecydowanie łatwiej. To i trenuje się pewnie lepiej.
No na pewno atmosfera jest super w zespole. Naprawdę to trybi wszystko. Jest, aż się chce jechać na trening i trenować, tak to podkreślę. Więc oby tak dalej. Ciężko trenujemy. Wróciliśmy po okresie świąteczno-noworocznym. Chcemy dalej wygrywać, ale tak jak tu trener mówi, skupiamy się na każdym meczu, nie wychodzimy do przodu. Ta droga jest jeszcze bardzo daleka, ale myślę, że już jest naprawdę fajnie i bardzo się cieszymy i chcemy walczyć jeszcze jak najlepiej.
Panie prezesie, zatem od początku, bo ta nowa twarz Grunwaldu, gdy powołaliście, powiedzmy, nowy taki twór prawny, który od tego jeszcze powojskowego stowarzyszenia przejął sekcję piłki ręcznej, ta droga zaczęła się przed zeszłym sezonem, czyli w 2022 roku, i już wtedy mieliście zapowiedzi, że ten Grunwald ma o coś walczyć, ale wiemy, że ten zeszły sezon to jednak był nieudany. Jak zaczęliście wygrywać, to jak sam to pan w jednej rozmowie powiedział, już za późno na wygrywanie, i się nie udało. A co się zmieniło w tym sezonie, że teraz się, no przynajmniej udaje do tego momentu, że to wygląda dobrze?
No myślę, że tutaj przyjście na pewno doświadczonego Adama Pacześnego bardzo wzmocniło tą szatnię. Młodzi chłopcy z MKS-u Poznań, którzy dołączyli, i została też grupa tych starych zawodników, którzy naprawdę chcieli reprezentować klub, ponieważ zarząd zrobił cięcia. Chcieliśmy zobaczyć, którzy zawodnicy naprawdę chcą reprezentować Poznań, i ta grupa została. Przyszedł Adam Pacześny, który wiedzie prym w obronie, ustawia fantastycznie formację defensywną. No chyba nie muszę wspominać, co jeszcze, jakich miną robi Filip Tarko, no to każdy, kto jest na meczu, to widzi. Także ten efekt tutaj Pacześnego, ja to tak nazywam, na pewno jest widoczny. No i nie ukrywajmy, ta współpraca z MKS-em Poznań przynosi efekty. To, co przez lata nie funkcjonowało, pierwszą moją decyzją było to po przejęciu zespołu, aby skontaktować się z włodarzami klubu i po prostu zaprosić ich do współpracy, ponieważ też przez wiele lat reprezentowałem barwy MKS-u Poznań i wiedziałem, że praca, jaką wykonują z młodzieżą, jest bardzo dobra. Były jakieś niesnaski, myślę, że nie ma co do tego wracać. Podaliśmy sobie rękę, podpisaliśmy umowę o współpracy i dzisiaj efekty tej współpracy są widoczne.
Czy to pokazuje, że klub musi mieć podbudowę młodzieżową, bo w tych wcześniejszych latach Grunwald był jedną drużyną po prostu, nie było tego zaplecza, a okazuje się, że musi być cała struktura. No wy nie zbudowaliście nowej, tylko sięgnęliście do tej, która już istnieje, do MKS-u.
No, MKS z tego, co wiem i sprawdzam i regularnie odwiedzam i jesteśmy w kontakcie z trenerem Leitgeberem w tym sezonie i od kilku sezonów regularnie wygrywa praktycznie wszystkie ligi młodzieżowe w Wielkopolsce. Także dla mnie to było niezrozumiałe, że młodzież, którą szkolimy w Poznaniu, na których szkolenie wydajemy pieniądze, później kończy grać albo wyjeżdża z Poznania, zamiast wspierać tutaj lokalny zespół. No to było po prostu niedorzeczne. Także ten prosty manewr tutaj przyniósł fajny efekt.
Panie trenerze, tak patrząc, przytoczyłem tę statystykę, bardzo zresztą banalną i prostą. 12 zwycięstw, 0 porażek, 0 remisów. Kiedy byliście najbliżej porażki? Kiedy pan tak drżał, że to się może nie udać, że ta seria będzie przerwana? Jak pan sobie analizuje te mecze, które za wami?
Nie wiem, szczerze, chyba taki wyjazd mieliśmy do brzegu. Uważam, że w niepełnym składzie tam pojechaliśmy i tutaj były takie po prostu momenty, że ta szala mogła się przechylić po prostu na korzyść przeciwnika. Ale ważne mecze udawało nam się wygrać, wracać, po prostu prowadziliśmy mecze, przeciwnik odrabiał straty, my potrafiliśmy się odbudować, a tam mieliśmy mega ciężką sytuację.
Dodajmy, że to Beniaminek, także...
Tak, nawet patrząc na tabelę, to jest 11 miejsce na 14 drużyn, drużyna Orlika Brzeg, to się wydaje, ale też często trenerzy w grach zespołowych mówią, no taki niewygodny rywal dla nas.
Ja wracam, nie, po prostu chcę wrócić do tego, że każdy mecz, jak to powiedziałem wcześniej, to jest historia osobna i tutaj oprócz tego, że ja wiem, że zawodników na czołówkę naszej ligi nie trzeba motywować, to tu jest dodatkowe zadanie, żeby naprawdę tych zawodników jeszcze bardziej nakręcić, jeszcze bardziej zmotywować, jeszcze bardziej im zwrócić uwagę na to, że są zespoły teoretycznie na papierze od nas słabsze, ale jedziemy na wyjazd i tam się nikt nie położy, tak?
W Świebodzinie na przykład.
Zgadza się.
No tak, a poza tym chyba zaczynacie też działać, nie chcę używać wielkich słów, bo to jeszcze trochę przed wami i liczymy na te wasze kolejne wygrane, trochę na zasadzie bije mistrza. To zawsze jest mobilizacja. Jak ten Grunwald, ktoś spojrzy na tabelę, no kurczę, no nie będą nam podskakiwać tutaj, skoro przyjeżdżają do naszej hali. Filip, tak jest? Tak czujecie w oczach zawodników jeszcze przed meczem, że chcieliby tę niespodziankę trochę urwać, żeby sobie tę jedyneczkę wam zapisać pod strony P?
No na pewno druga runda będzie niesamowicie ciężka, bo każdy zespół będzie chciał, tak jak pan mówi, będzie chciał bić mistrza. I te mecze będą na pewno cięższe, będą się zespoły na nas przygotowywać jeszcze bardziej, więc naprawdę dużo, naprawdę, tak powtarzam, nas czeka jeszcze pracy, ale jesteśmy przygotowani, raczej przygotowujemy się, ale wierzę, że będziemy przygotowani, bo Michał, wiem, że wykona kawał roboty, jak przygotowuje nas do każdego meczu, każdy przeciwnik jest prześwietlony od A do Z i tylko kwestia, jak my to w głowę wpoimy, bo naprawdę mamy rozpracowane wszystko i jestem pewien, że na pewno przyniesie to duży
efekt. Ale ja dopytam jeszcze o ten mental, bo tutaj trener tutaj wspomniał tak w trochę zawoalowany sposób, ale łatwy do odczytania w sumie, że chodzi o koncentrację przed każdym przeciwnikiem, że rzeczywiście każdy mecz jest oddzielną jakby historią, ale chyba też w tym rola doświadczonych zawodników, prawda? Żeby to przekazać, żeby pokazać, żeby nie było takich heheszków, mówiąc trochę kolokwialnie w autobusie, dojeżdżając już na przykład do rywala, no z tej niższej półki i że wygramy tam jedną ręką, prawda?
Nie, no na pewno jest rola starszych zawodników doświadczonych, aby to wszystko poukładać, żeby to wyglądało przed meczem, że ta motywacja, ten mental był jak najwyższy. Jest czas na żarty i zabawę, jest czas, żeby wykonać 60 minut ciężkiej roboty i potem możemy już myśleć o innych rzeczach.
No mróweczka.
Może tak być. Ale mówię, no na pewno kwestia, jak my to zawsze przyjmiemy do głowy. Przeciwnika mamy zawsze rozpisanego. Kwestia, jak to zrealizujemy.
Ta czas na zabawę, to po meczach jest, jak można zrobić sobie to zdjęcie wspólne na tle tablicy wyników, albo w szatni takie selfie. Zresztą Filip Tarko jest chyba za to odpowiedzialny, tak?
Tak, tak. Moja ręka podobno jest najbardziej stabilna, więc, robię to selfie w szatni. Jest to na pewno chyba najlepszy moment po meczu, kiedy jest ta radość, każdy się cieszy, kiedy wraca wesoły buz. Więc lepiej wracać na wesoło niż na smutno. Więc oby tak było dalej.
Panie trenerze, a pan coś musiał też zmienić przed tym sezonem, co było w zeszłym sezonie, a jest teraz, albo nie było, a jest teraz, żeby to wyglądało lepiej? Oczywiście musiały dojść jakieś zmiany kadrowe, ktoś musiał odejść, ktoś musiał przyjść, tu prezes powiedział o współpracy, o Pacześnym i tak dalej. A co jeszcze trzeba było zmienić?
Znaczy wiemy, że zawodnicy odeszli, tak na pewno, którzy gdzieś tam o naszym obliczu jako zespołu gdzieś, czyli Siejek plus Bernacik, tak, odeszli do Nielby Wągrowiec, ligę wyżej i musieliśmy po prostu, ja musiałem szyć jakby tak z tych zawodników, co mamy, tak. Okazało się, że Adam przychodzi, za chwilę tutaj kolejny zawodnik gdzieś tam też z MKS-u, Antoni Wagner, gdzie uważam, że to też jest taki strzał w dziesiątkę, bo naprawdę zawodnik będący w drugiej lidze, a w tym sezonie pokazuje charakter, bardzo dobrze biega, motoryka naprawdę na najwyższym poziomie i pokazuje, że dla tego zespołu jest ważną postacią, ale ja nie chcę tutaj po prostu tutaj każdego z osobna jakby wyliczać. Staramy się być zespołem, tak? Jak możecie spojrzeć, to według mnie nie mamy jakiegoś tam zawodnika, który nam ciągnie zawody jako strzelec, tak? Wyborowego strzelca nie mamy. Raczej co kolejkę jest któryś inny zawodnik jakby takim czołowym strzelcem. Ja wyszedłem z założenia, jeżeli mamy braki z zawodników leworęcznych, tak, czyli gdzieś tam ta nasza gra będzie troszkę teoretycznie kuleć, no to musimy postawić na obronę, tak. Ta obrona nam bardzo dobrze wychodzi, plus mówię tutaj bramka też bardzo dobrze nam pomaga, więc tutaj musieliśmy szukać naszych dobrych punktów, a te słabsze jakoś przykryć i na ten moment jest fajnie.
Też chyba lepiej, gdy na przykład rzuca się 30 bramek w meczu, lepiej, że 6 rzuci po 5 bramek niż 1-15 bramek rzuca, bo w następnym meczu go zablokują i nie rzuci żadnej.
Znaczy, ja sobie tak śledzę, jak czytam statystyki, też patrzę. Wiem, że nasi zawodnicy też nie do końca mają, też uważam, że to jest gdzieś też ich wiek, bo są młodzi i gdzieś ta forma ustabilizowana, czyli w jednym spotkaniu potrafi rzucić 8, a w drugim rzuci jedną bramkę na przykład na 5 rzutów, tak? I niby podchodzi do czystych pozycji i tego nie wykorzystuje, tak? I tutaj dużo naszego takiego, naszej rozmowy z zawodnikami, pracy na treningach musimy wykonać, żeby po prostu tą formę jakościową ich przede wszystkim utrzymać, tak? Bo oni wiedzą, że ja naprawdę mam twardą rękę do nich i nie chcę, żeby na przykład oni się typowo zatrzymali na Grunwaldzie, tak? Jak mają się tutaj rozwinąć, droga naprawdę jest szeroka, żeby wypłynąć w piłce ręcznej i grać w ligę wyżej na przykład.
Filip Tarko chyba się dobrze ustawił, bo tak patrzę teraz na tych konkurentów do pozycji w bramce i tak patrzę na rocznik 2004 i dwóch z 2005, a tutaj proszę, Nestor, legenda, 1986, to są publiczne informacje, więc żadne...
Trzy szóstki są.
Szósty, tak jest, 6 czerwca. No a więc, no to... Młodziaki, słuchajcie pana profesora, tak ma być? Tak to wygląda na treningach i na meczach?
Nie, jesteśmy dobrymi kolegami, nawzajem się wspieramy. W zeszłym roku i w tym roku też jest mi dane prowadzić treningi bramkarskie, więc swoją tam skromną wiedzą i doświadczeniem próbuję tym zawodnikom przekazać, aby w każdym meczu byli optymalnie przygotowani. Więc ta współpraca tu między nami, chłopakami, jest wspaniała. Dogadujemy się, I pomagamy sobie przy każdej okazji.
Ale to chyba też część osobowości, no bo przyznam szczerze, nie mam ostatnio za często okazji bywać na meczach jak Grunwaldu Poznań, ale jak bywałem, no to zawsze byli też tacy legendarni zawodnicy, na których się patrzyło, chodziło i Filip, no nie ma co ukrywać, że nie dość, że z reguły, jak ja przynajmniej trafiałem, może takie szczęście miałem, że byłeś i skuteczny, ale jednocześnie efektowny i potrafiący też oddziaływać, nie wiem, na drużynę, na publiczność. To kwestia natury?
No
trzeba mieć trochę radości w sobie w sporcie, prawda?
No trzeba. No, piłka ręczna przynosi mi radość. Jest to, można powiedzieć, całe moje życie. Więc podchodzę do tego profesjonalnie. Podjąłem rękawice i jak podejmuję rękawice, to chcę dać ze siebie 100%. Nie chcę chodzić gdzieś bokami i odpuszczać czy coś. Taki mam charakter, lubię wygrywać, robię to po to, żeby wygrywać i żeby klub, przede wszystkim, żeby klub wygrywał. Nie chodzi o moją grę czy inną sprawę, tylko chodzi o to, żeby klub wygrywał, bo to jest najważniejsze dla nas, bo efekt końcowy będzie taki, że może pojedziemy na turniej mistrzowski.
A propos tego doświadczenia i to całego dorobku takiego, zaczęło się to wszystko w rodzinnych Obornikach, tak? Sparta Oborniki.
Zgadza się.
I to były czasy, te początki, gdy już była ekstraklasa w Obornikach, bo to przełom lat 90., 2000., to wtedy pamiętamy Metalplast Oborniki.
Tak, Metalplast Oborniki, zgadza
grał
się.
Grał w ekstraklasie.
Klub, który grał w ekstraklasie, niestety przez problemy finansowe klub został rozwiązany. I powstała Sparta Oborniki. Już w wieku 17 lat miałem możliwość grania na poziomie pierwszoligowym, więc tam stawiałem swoje pierwsze kroki i potem, jak się historia toczy, widać.
Tak, no bo kolejne kluby tam zauroczyłeś, wejdę w słowo, zauroczyłeś się tą piłką ręczną dzięki właśnie pułapowi ekstraklasy w Obornikach. Tam też słynni działacze, już świętej pamięci Marek Szczęsny, tak. Andrzej Boruszak, tak. To oni nakręcali tę koniunkturę na ręczną w Obornikach.
Zgadza się. No Oborniki kiedyś i nadal żyją, ale kiedyś Oborniki żyły, tam hala pękała w szwach. Naprawdę, jak była sobota, to było widać, jak ludzie idą na mecz, po prostu szły tłumy na mecz.
Tam na Obrzycką, tak? Na Obrzycką,
zgadza
prawie.
Się. I pierwszy raz jeszcze był poziom drugoligowy. To na pierwsze mecze jeszcze świętej pamięci dziadek mnie zabierał. Na pierwsze mecze chodziłem z dziadkiem jako młody chłopak. No i tak ta piłka ręczna we mnie została do dzisiaj.
A potem była Nielba Wągrowiec też, tak? Też Nielba była? Grał pan w Nielbie?
Nie. W Nielbie nie grałem. Miałem okazję...
Michał grał w Nielbie.
Ja miałem okazję trzy lata grać w Ostrowie.
A, Ostrowia. I Grunwald Poznań.
I Grunwald Powrót, tak.
Tak, no wiemy, że te po prostu Nielba Wągrowiec i Sparta Oborniki to co odwieczni rywale, chociaż nie spotykali się tak często, ale jak się spotykali, to tam zawsze iskrzyło.
O tak, to były mecze podwyższonego ryzyka, granderby, tak, dokładnie, tak. Kibice naprawdę, no chyba do dzisiaj gdzieś mam płytę z meczem z Nielbą, gdzie zostałem jeszcze jako jedyny bramkarz, bo Łukasz Romantowski rozciął bardzo mocno dzień przed meczem palec, byłem jedyny w bramce, ale wtedy chyba miałem dzień konia straszny.
I to się pamięta. To
tak, jest, takie mecze się pamięta.
61 8 654 654. Tutaj przez chwileczkę migały nam telefony, ale nie zdążyliśmy odebrać. Skoro o tym RODO mówiliśmy, to ja jeszcze rozstrzygnę jedną rzecz. Znowu publiczna informacja. Wiadomo, że trzeba... Jak sobie radzicie też finansowo? To pytanie do prezesa Jakuba Pochopienia, ale nie, dobra. Zaraz dokończę, bo mamy telefon. Pod naszym F1 się zamrugały światełka. Halo, dobry wieczór.
Bardzo miło.
Witamy.
Nie wytrzymałem, jak już Oborniki. Tam pierwszą legendą taką piłce ręcznej był niejaki Piotruś Konik. Ksywa Peja. Ten człowiek miał wszystkie rekordy, on setki biegał 11-2. Nie będę mówił więcej. Nie lubię Grunwaldu Poznań. Nie lubiłem kiedyś, bo miałem ciągle kompleks jako dziecko. Non-stop wicemistrz Polski. Non-stop w plecy od Śląska Wrocław. U nas budzie Henio Rozmiarek, tam Szymczak. U nas Dybol. Tam genialny Juruś Klempel.
No ale w 71. panie Jarku Grunwald był mistrzem.
Udało się, dokładnie.
Ale uraz pozostał pana Janka.
Uraz pozostał. Drugi kompleks rugbiści. Polonii Poznań zawsze w plecy od adresu Warszawa. Ale skoro przy Obornikach i przy Grunwaldzie Poznań, parę lat później mój kolega z podstawówki, rocznik 6-3, też legenda Grunwaldu, mogę tak powiedzieć, Maciek Ostenski. Genialny, leworęczny mańkut. Miał takie palce, takie dłonie, lepsze jak Artur Rubinstein, po prostu obejmował piłkę do koszykówki w dłoni. I pamiętam, jak chodziliśmy do szkoły na Cegielskiego, przy Cegielskiego, ten do chóru kuczewskiego, on zawsze chodził, miał w torbie taki wielki, taką puchę z klejem do trawy, żeby mu się ta piłka lepiej trzymała dłoni. W bramce tam bronił wtedy kolega mój Jimmy, Jarek Kostka, ale Maciek Ostenski zawsze mi się kojarzy, on był najlepszy w rękę, ja byłem najlepszy w piłkę nożną.
O, proszę bardzo.
W razie wielki
Panie Jarku, trzeba wybrać się też do hali przy ulicy Newtona, bo teraz nowe pokolenie, a to, co wyprawia w bramce Filip Tarko i to, co na ławce trenerskiej czyni Michał Tusz, to naprawdę jest fenomenalne.
I to podziwiam, aczkolwiek jestem pełen podziwu, bo zawsze mi się Grunwald kojarzył z taką filmą Ubodzy Krewni, bo taka jakaś kapela bluesowa w Obornikach Ubodzy Krewni i Grunwald zawsze bez kasy, to tak jak Sparta Oborniki. Grały te genialne chłopaki w drugiej lidze, nigdy nie mogli wejść do pierwszej, ponieważ nie mieli krytej hali. Oni tam się przewracali na asfalcie, prawda, klatą jeździli po asfalcie, jak grali z Orkanem Ryczywu. Nie mogli wejść, ponieważ nie mieli hali.
Panie Jarku, dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy za tę lekcję historii. Ale żeby pan, panie Jarku, żeby pan trochę ten Grunwald jednak polubił i przyszedł na jakiś mecz, to kalendarz mamy dla pana. Jutro proszę odebrać sobie.
Tak jest.
Dziękuję serdecznie, nie mieszkam.
I kalendarz Grunwald Poznań dla pana.
Tak jest. Mhm. I to będzie, myślę, pozbawienie totalnej traumy z dzieciństwa pana Jarka. Dostanie kalendarz z wizerunkiem piłkarzy ręcznych Grunwaldu. A ja wracam. To prawie podprowadził pan Jarek w tej rozmowie a propos ubodzy krewni i tak dalej. No to teraz szukamy tych pieniążków i musimy rozszyfrować. Ja pamiętam tę pierwszą konferencję prasową w hotelu Merkur bodajże, tak? Kiedy ta spółka powstawała, kiedy to miało być zupełnie nowe oblicze i pewnie jest. WKS-u Grunwald Poznań, bo ten szyld na szczęście historyczny został zachowany, ale tak sobie szperając na stronie zrp.pl klub K2 idea spółka z OO. Proszę to rozszyfrować, panie prezesie Jakub Pochopień.
Żeby grać w lidze centralnej i w superlidze, należy posiadać formę spółki z o.o. lub spółki akcyjnej, także tutaj z braćmi Dominikiem i Jakubem Żelazkiem założyliśmy tą spółkę, licząc już wcześniej na to, że Grunwald wygra ligę i awansuje, bo nie będę ukrywał, że kiedy usiedliśmy do rozmów, to byliśmy przekonywani o tym, że ten zespół zrobi awans, a my już mamy go poprowadzić w lidze centralnej. No niestety tak się nie stało i względy sportowe tutaj zawiodły, natomiast my, jak już załapaliśmy bakcyla, postanowiliśmy robić to dalej. Jeżeli chodzi o finanse, no to nie da się ukryć, że tutaj wielkie wsparcie miasta Poznania, za co bardzo dziękujemy. Natomiast to już pozostałe pieniążki, no to od sponsorzy prywatni, wielu tutaj znajomych i przyjaciół, za co też bardzo, bardzo im dziękuję. Natomiast nie będę ukrywał, że przez lata mam wrażenie, że Grunwald i ta sekcja straciła troszeczkę tożsamość i chcemy ją odbudować, bo wydaje mi się, że o wiele więcej byłych zawodników, działaczy mogłoby wesprzeć naszą sekcję, ponieważ no bez tych pieniędzy nie jesteśmy w stanie ruszyć dalej, ściągnąć zawodników na przykład leworęcznych, także...
Ale tak to zawsze było też dosyć mocne środowisko, jeśli chodzi o piłkarzy ręcznych, no znając też ludzi ze starszego pokolenia, nawet tych, którzy byli w tej drużynie mistrzowskiej z 71 roku, to już dosyć poważni panowie, ale też cały czas właściwie żyjący tymi wydarzeniami. Jak to wygląda teraz? Też nawiążę do tej współpracy z wojskiem. To tylko przejęcie drużyny, czy cały czas gdzieś są takie personalne również związki, że gdzieś tam na tę pomoc możecie liczyć?
Jeżeli chodzi o stowarzyszenia, to myślę, że oni też już coraz mniej mają związanego tak z wojskiem. Chwała im i cześć, że funkcjonują i tyle sekcji prowadzą. Stowarzyszenie ma 10% udziału w naszej spółce, tak tutaj zostało...
Czyli ten WKS Grunwald, tak? Tak. Tam, gdzie jest hokej na trawie. Strzelectwo bodajże. No,
Tak. Robiliśmy wspólnie z Grzegorzem taką audycję w Dniu Wojska Polskiego, pamiętasz?
O sporcie w wojsku.
O sporcie w wojsku polskim i generał przyszedł tutaj w koszulce...
Grunwaldu.
W piłki ręcznej.
Piłki ręcznej.
Bardzo nam miło.
Tak.
Pół roku trudnych negocjacji z generałem. Udało się go przekonać do tego, żeby przekazał sekcję, ponieważ też nie znał nas, także dużo spotkań, rozmów. Zaufał nam, za co bardzo też mu dziękujemy, no bo też nie wiedział, czy może tym ludziom zaufać.
No bo człowiek żyjący absolutnie tym klubem, prawda?
Absolutnie. No myślę, że chyba już ponad 20 lat jest prezesem i mimo sędziwego wieku cały czas się udziela i daje radę, także... No dogadaliśmy się, tak? Dogadaliśmy się, udało się podpisać ten akt notarialny i dzisiaj my za to odpowiadamy. Jesteśmy w kontakcie z generałem, także z Krzysztofem Brzezińskim, Patrykiem Kuczyńskim, którzy prowadzą sekcję piłki ręcznej młodzieży w Grunwaldzie Poznań. Także cały czas tutaj ta współpraca jest, natomiast no my musimy patrzeć na finanse jako osobny byt i tak właśnie działamy.
Ja sobie bez Krzysia Brzezińskiego nie wyobrażam w ogóle Szczypiorniaka i Grunwaldu Poznań.
Ja również.
Ale... Tak? No to dobrze, to coś nas łączy.
Jest na meczach, widziałem, że przychodzi.
Serdecznie go pozdrawiamy oczywiście.
Tak, pozdrawiamy serdecznie.
Widziałem zdjęcie też ze spotkania świątecznego, też był.
Oczywiście, no.
I siedział, więc cały czas...
Jeśli mogę dodać, to w tym pierwszym sezonie, kiedy Krzysiu opuścił tutaj naszą drużynę, został w tej sekcji młodzieżowej, cały czas mogłem liczyć na jego pomoc, także zawsze, kiedy zadzwoniłem o każdej porze dnia i nocy, odebrał, podpowiedział mi, ponieważ w pierwszym sezonie postanowiłem nie zatrudniać kierownika, aby zapoznać się z tym wszystkim, co tam nas czeka. No był to dla mnie bardzo ciężki rok, ale bez pomocy Krzysztofa na pewno byłoby wiele wpadek.
Natomiast no, to trzeba trochę pieniędzy mieć, żeby walczyć jednak o chociażby o awans do Ligi Centralnej, żeby zawodników ściągnąć, więc wiemy już tak, lwia część budżetu dotacja miejska, no a resztę trzeba wypracować sponsorami drobniejszymi, większymi i zbiórką społeczną. Też przynosi to efekt jakiś?
Myślę, że tak. Po tym sezonie kilku sponsorów postanowiło nas tutaj opuścić ze względu na to, że klub też opuścił Rafał Walczak, za co też przez wiele lat mu dziękuję, że tutaj prowadził tą sekcję, natomiast postanowił zmienić otoczenie i myślę, że dobrze dla niego, jest dzisiaj w Nielbie, także kilka osób, które no oczywiście też wspierało Rafał, po prostu postanowiło pójść gdzieś tam za nim dalej, co mnie w ogóle nie dziwi, no bo wiadomo, jak to jest, jeżeli to są sponsorzy, którzy nie są związani z piłką ręczną, no to idą za swoim znajomym, przyjacielem. Dlatego postanowiliśmy tutaj chwycić się takiej społecznej akcji i namówić tutaj społeczność Grunwaldu i Poznania do tego, żeby wsparli nas na Patronite. Myślę, że to fajna inicjatywa. Ja sam osobiście kilku twórców wspieram, więc pomyślałem, że to całkiem fajny pomysł i co miesiąc niemała kwota zasila tutaj nasz klub, także uważam, że wiele klubów mogłoby w ten sposób sobie tutaj pomóc, no bo wiadomo, że nie każdy jest w stanie dużą kasą wesprzeć kasę klubu, a jeżeli to jest 10, 20 czy 50 zł miesięcznie, no to wiemy, jak jest.
Dobrze, to teraz tak z orientacji trenera Michała Turza zapytam, która z tych drużyn największą ochotę ma, żeby wystąpić z turnieju mistrzowskim. Ja wiem, Grunwald prowadzi i życzymy wam z całego serca, żebyście w tym turnieju mistrzów zagrali, ale trzymając się tej grupy B. Na drugim miejscu póki co jest Goki Skąty Wrocławskie, dalej Olimp Grodków, na trzecim miejscu Zew Świebocin, na czwartym, na piątym SPR Bur Obroniki Śląskie, szósta UKS Trójka Nowa Sól. To mamy te czołówek. Kto jest najbogatszy? Kto może mieć największy apetyt na awans do Ligi Centralnej? I sportowo też pod takim kątem spojrzenie trenera Grunwaldu?
Według mnie to zespół Świebodzina to jest taki zespół wyrachowany, grający już któryś sezon praktycznie składem niezmienionym.
Doświadczonym
dokładnie. Grającym bardzo fizyczną piłkę ręczną. Mamy z nimi zawsze ciężkie potyczki.
I poza wojskiem bywa gorąco.
Zgadza się. Ja mówię, to jest taki niewygodny rywal. Kolejny zespół z Grodkowa, wzmocniony przed sezonem, na papierze chyba najmocniejszy zespół. Wzmocniony zawodnikami Śląska Wrocław. Bardzo dobry zespół, też doświadczony. Ale uważam, że tutaj obnażyliśmy ich przede wszystkim tutaj u nas grą w obronie. Bardzo mocno się postawiliśmy i przyniosło to duży efekt, bo naprawdę dobre zwycięstwo i po dobrym meczu. No i uważam nieobliczalny zespół na drugim miejscu, który jest aktualnie Gokis Kąty Wrocławskie. Tu jest troszkę inaczej sytuacja. Bardzo młody zespół, bardzo taki ambitny. Ale uważam, że będąc takim zespołem brakuje im doświadczenia. I w tych momentach, które my, jak graliśmy u nich na wyjeździe, zabrakło im tego, żeby przechylić szale zwycięstwa na ich korzyść. My to wykorzystaliśmy i uważam, że naprawdę ogromne kroki zrobiliśmy w kierunku tego turnieju mistrzów, ale uważam, że pierwsze 7 kolejek i te zespoły przyjdzie nam mierzyć się z tymi zespołami, dadzą nam odpowiedź, tak? Te 7 kolejek uważam, że dadzą nam odpowiedź, w którym miejscu jesteśmy.
Czyli taki luty prawdy.
Luty, marzec, tak. To będą,
do Wielkanocy to się dokładnie. Wiele wyjaśni.
Zgadza się.
A tak z orientacji prezesa Jakuba Pochopienia w tych innych grupach, no bo wiadomo, że no nie ma co się czarować.
Może powiedzmy też, jak wygląda w ogóle ewentualna droga do Ligi Centralnej. Tak, mamy cztery grupy, tak? Pierwszej ligi. Grunwald prowadzi w grupie B.
Mamy drużynę Zabornik, jeśli chodzi o Wielkopolskę, żeby
też
tak przypomnieć.
W grupie pierwszej.
A,
a w grupie B jeszcze
mamy Grunwald Poznań, mamy Real Astromal Leszno, Wolsztyniak, Tęcza Folplast Kościan.
I Lider Stwarzan. Tak, czy jest tych wielkopolskich drużyn sporo?
Najbliższą sobotę są derby Wolsztyniaka z UKS-em
Liderem Stwarzan. Tak, w Wolsztynie. Natomiast zwycięzcy czterech grup spotkają się po prostu po zakończeniu sezonu w turnieju mistrzów. Zwycięzca awansuje do Ligi Centralnej, a drużyna, która zajmie drugie miejsce w turnieju mistrzów, zagra baraż z przedostatnią drużyną z Ligi Centralnej. No to teraz możemy...
No właśnie, w tych grupach innych no, są jacyś potentaci, którym marzy się już przynajmniej awans do tej Ligi Centralnej.
No niestety muszę przyznać, że są tam zespoły też, które nie przegrały swoich meczy i potrafią mieć jeszcze większą różnicę bramkową na swoją korzyść. Co mnie cieszy na pewno, że patrząc na wszystkie tabele, mamy najmocniejszą obronę ze wszystkich czterech grup. W ataku jeszcze dużo do poprawienia, ale jak wiemy, ligi i awanse wygrywa się obroną, także będziemy tutaj do końca walczyć i się bić. Chrzanów bez porażki, Koszalin bardzo mocny.
Warmia Olsztyn? W Warmia Olsztyn też,
Zaraz będzie mecz między sobą.
Z tego, co ja tutaj obserwuję, to w tych pozostałych grupach po 3 zespoły mają duże szanse na awans, ale są też zespoły, właśnie tak mówię, niepokonane.
Dobra, to teraz sobie patrzymy w przyszłość. Oby jak najbardziej pozytywną. Hala przy Newtona spokojnie zatwierdzona na Ligę Centralną?
Spokojnie zatwierdzona. Drobne problemy były z dachem, ale jak to wiemy, wszędzie jakiś deszcz.
Prawie nie gdzieś... padało.
No, natomiast już zostało to naprawione i spokojnie gramy, także dziewczyny też w Lidze Centralnej mogą grać. Tam też był mały problem, ale się udało to wszystko. Dyrekcja i kierownictwo hali naprawiło, także gramy spokojnie, mamy nowe trybuny, mamy nową halę. Serdecznie zapraszamy.
A jeśli chodzi o tę halę, to jeszcze o jednym wsparciu nie powiedzieliśmy, co podoba mi się. Już w zeszłym sezonie to było widać na meczach Grunwaldu. To może o tych z boiska powiemy. Kibice, bo nie zawodzą. Ja nie mówię, że ta hala pęka w szwach, bo to faktycznie jesteśmy na trzecim poziomie rozrywkowym, ale Filip, trzeba przyznać, że no nie brakuje kibiców i to takich naprawdę dopingujących.
No, muszę szczerze przyznać, że z każdym meczem tych kibiców jest naprawdę sporo. Hala może nie jest wypchana po brzegi, ale widać, że to zainteresowanie jest coraz większe, coraz więcej ludzi przychodzi, ci kibice nam naprawdę kibicują, gorący, głośny doping, za co im bardzo dziękujemy i mam nadzieję, że nie zapomną o nas w drugiej rundzie i też będą przychodzić nas wspierać, ale to trzeba przyznać, że ta piłka ręczna w Poznaniu, jeśli chodzi w naszym wydaniu męskim, no to tych ludzi naprawdę przychodzi coraz więcej.
Rozniosło się pewnie po Poznaniu, że Grunwald wygrywa.
Jeśli mogę dodać, to wydaje mi się tutaj z moich obserwacji, że duże tutaj mamy poparcie rodziców, kibiców MKS-u Poznań, ponieważ jeżeli ci młodzi chłopcy dostają szansę tutaj grać, no to wiadomo, że ich rodziny, bracia, kuzyni przychodzą no i kibicują, tak?
Mhm. Zresztą Grunwald jest marką jednak cały czas w tym mieście, póki co, bo nie jest to nazwa anonimowa. To jest nazwa, która coś mówi. Wiadomo, że Lech, Warta, piłka nożna, no to skradnie serca kibiców przede wszystkim, ale nie jesteście jakimś sztucznym tworem, który powstał, tylko klubem, który ma tradycję.
Jeżeli mogę tutaj taką małą anegdotkę, to od początku Związku Piłki Ręcznej w Polsce, od kiedy rozgrywki się zaczęły, tylko 10 klubów było mistrzami Polski, w tym dwukrotnie Grunwald Poznań, także na pewno jesteśmy utytułowanym zespołem.
No właśnie, te sentymenty, ta historia. No, jeszcze zaczynając pracę, chodziłem też do hali przy ulicy
Marcelińskiej.
Marcelińskiej. Tak jest. Ta jest charakterystyczną siatką. Tam wysyłano mnie czasami jeszcze jako młodego reportera na te spotkania. Też wielu zawodników znamienitych pamiętam. No i rzeczywiście, no, cały czas my tęsknimy. Tęsknimy, panowie też doskonale wiecie, że tęsknimy za tą superligową, w tej chwili tak ta nazwa brzmi, piłką ręczną. Trochę zazdrościmy kolegom, dziennikarzom z Ostrowa i z Kalisza, że mają na bieżąco, na wyciągnięcie ręki, czasami choćby takie potyczki, zawsze wygrane, ani czasami nie zawsze wyrównane, z Orlenem Wisłą Płock, z Industrią Kielce, no ale to jest ten top europejski. I marzą nam się powróty do takich wydarzeń, ale to też wiąże się z pieniędzmi. Ładnie tutaj pan prezes Jakub mówił o tej zrzutce społecznej, o czym Grzegorz też wspominał. No potrzeba pieniędzy, prawda?
No potrzeba...
Nawet na Ligę Centralną ten budżet musiałby
jest
być
dużo.
Zdecydowanie musielibyśmy, no, przynajmniej podwoić ten budżet. Są ciche zapewnienia z miasta, że możemy liczyć na ich wsparcie i to cieszy. Natomiast no tutaj my jako zarząd, jako klub cały czas prowadzimy dużo spotkań i rozmów. Staramy się namówić kolejne firmy. Teraz zmiany polityczne w Polsce, może też uda się nam gdzieś dotrzeć do kilku spółek Skarbu Państwa. No ciężko to ocenić, ale na pewno będziemy próbować, no bo jesteśmy ludźmi, którzy dadzą wszystko, żeby spróbować znieść Grunwald na odpowiedni poziom.
A po wyborach samorządowych będzie nowy sezon, to jeszcze na to trzeba uważać. To wiecie, to nie jest ważniejsze niż
7 kwietnia, pierwsza tura.
W niedzielę, tak, jeszcze przed półmaratonem. Natomiast a propos tego przeskoku, bo panie trenerze Filipie, to nie jest tylko przeskok, powiedzmy, finansowy, ale przede wszystkim, ale generalnie sportowy też, bo pierwszoligowe drużyny trenują, ile, 3 razy w tygodniu trenujecie? 4? 3 razy? 4? Plus mecz. No to i tak jest sporo, że są 4 treningi w tygodniu, ale zespoły w Lidze Centralnej, może nie wszystkie, ale te, które coś chcą znaczyć, to już jest organizacja ekstraklasowa. Codzienne treningi, wręcz bym powiedział tak, już profesjonalne uprawianie sportu. Bez, pewnie z ograniczoną ilością dodatkowych zajęć dla zawodników. Jest to duży przeskok z pana rozeznania?
No, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tutaj zawodnicy działają jakby forma amatorska, tak? Mhm. Oni mają swoją pracę, szkołę.
Tak.
Po tych zajęciach przychodzą na trening. Tak jak nawet środę mamy wolną, to jest na przykład jednostka na siłowni, tak? Czyli oni mają 5 jednostek treningowych plus mecz, tak? Oczywiście... Ja będąc tutaj, mówię, w klubach, spotykamy się z klubami z Ligi Centralnej. Ja mam też znajomych, mówię, gdzieś tam z tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Wiemy, jaka jest charakterystyka treningu, tak? Czyli to już Liga Centralna zobowiązuje, żeby... Tak jak wiadomo, budżet musi być większy, żeby zawodnicy mogli sobie gdzieś pozwolić zrezygnować. Ja nie mówię, że z pracy całkowicie, bo jest różna sytuacja, ale tak, priorytety, zgadza się, że oni muszą do czegoś dążyć, tak? I tutaj jest też nasze podejście, moje jako trenera, żeby to wszystko wyważyć i rozmowy z tymi zawodnikami, bo to jest najważniejsze, że oni mogą się poświęcić tej piłce ręcznej dalej i jeszcze w większym wymiarze czasowym.
A teraz, jeżeli chodzi o te dawne związki z wojskiem, chociaż to ma, powiedzmy, pośrednie znaczenie, to paru zawodników jest żołnierzami Wojska Polskiego. Filip też, tak?
Tam wydaje mi się, że Filip jest tutaj znany.
Filip i jeszcze tak, i bodajże Płoski.
Tak, jestem żołnierzem. Również żołnierzem jest nasza legenda Krzysiu Martyński, Mikołaj Płoski. Więc tak jak nam pomagają, tak jak nam pozwalają obowiązki, oczywiście to poświęcamy się też tutaj dla klubu, ale myślę, że idzie to w dobrym kierunku i idzie nam, możemy, że tak powiedzieć, pogodzić to. Nie zawsze to wychodzi, ale w większości idzie nam pogodzić obowiązki zawodowe z przyjemnością, jaką jest piłka ręczna.
Bo inni zawodnicy to gdzieś pracują, mają też inne prace, czasem związane ze sportem, czasem nie. Albo uczą się, tak, ci młodsi? Kiwają głowami tutaj panowie,
no
trenerzy.
Dokładnie,
chyba,
tutaj
tak?
Mogę dodać, że duża grupa na pewno studiuje i też jest grupa, którzy zawodników, i na tym też zawsze będziemy się starać bazować, bo Poznań
studia
jest...
można zawodnika ściągnąć.
No właśnie, więc tutaj w zeszłym sezonie niestety 3 telefony byli zawodnicy, którzy gdzieś wahali się między Wrocławiem, Poznaniem a Gdańskiem, no i jak wiemy, żaden nie przyjechał do Poznania, no bo ta Liga Centralna to jest dopiero to, gdzie można namawiać tych naprawdę najzdolniejszych chłopaków do tego, żeby postanowili przyjechać, dlatego no, tak bardzo się staramy ten awans zrobić. Dodam też jeszcze, że tutaj staramy się jako zarząd w troszeczkę inny sposób działać, nie tylko pozyskiwanie środków finansowych, ale na przykład jeden ze sponsorów zatrudnia tak naszych zawodników, także w taki sposób tutaj szukamy jakichś partnerskich rozwiązań i to też daje efekt.
No, jeśli chodzi o związki z wojskiem, to tylko spuentuję, kiedyś Grunwald, jak był klubem wojskowym, polegało to na tym, że zawodnicy byli w wojsku na etatach i ich służbą wojskową było uprawianie piłki ręcznej czy hokeja na trawie, a w tej chwili to jest tak, że ewentualnie są żołnierzami jak trzech zawodników z Filipem Tarko na czele, ale po zakończeniu służby swojej normalnej, swoich obowiązków, ściągają mundur, wkładają strój sportowy i przyjeżdżają na trening. Tak to wygląda w tej chwili.
Dokładnie. Chwała
ojczyzny.
Brawa także dla kibiców, o których ciepło mówił Filip Tarko. No to panowie, wiadomo, że trzymamy mocno kciuki za tę kolejną rundę rewanżową, żeby was zaprowadziła do turnieju mistrzów tej pierwszej ligi, a później może, no ściskajmy mocno kciuki wszyscy. Mam nadzieję, że także marketingowo tutaj zadba o to prezes Jakub Pochopień, żeby tych kibiców było jak najwięcej. A jak jest dużo kibiców, to i sponsorzy pewnie się w większej liczbie znajdą. No i tak najważniejszy jest wynik, to już patrzymy głęboko w oczy trenera. Pan Michał Tuż musi zrobić wszystko ze swoimi podopiecznymi, żeby te triumfy
były. Na najbliższy
mecz
szybciutko.
No właśnie, najbliższy mecz.
Trzeciego w sobotę.
Do tego zmierzam.
Tak, bo liga rusza w weekend najbliższy, wy macie mecz rozegrany awansem, czyli macie jeszcze półtora tygodnia trenowania. I trzeciego w sobotę, ŚKPR Świdnica.
Ostatnia kolejka pierwszej rundy. Mhm. Godzina 17 Newtona.
Sobota, zapraszamy. Godzina 17. Tak,
trzeci dzień lutego.
Tak, trzeciego jest sobota. Tak.
Trzeciego sobota.
O 17.
Tak, o 17. Zapraszamy. Polecamy, bo potrzebne będzie szczęście, bo to jeśli wszystko będzie dobrze, to będzie 13 wygrana.
I zdrowie.
No i oczywiście zdrowie. I tego zdrowia na cały rok, na cały sezon piłkarzom ręcznym, kibicom także handbalu serdecznie życzymy. Dzisiaj goście z Grunwaldu Poznań, niepokonanej w grupie B pierwszej ligi piłkarzy ręcznych drużyny, prezes Jakub Pochopień, dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Trener Michał Tuż, dzięki. I legendarny, podkreślę teraz jeszcze, bramkarz, zawsze uśmiechnięty.
Chyba nie zasnę dzisiaj.
Filip Tarko. To będzie jeszcze do odsłuchania na www.radiopoznań.fm. To polecamy. Jak
na Wandersarze się wrzuci. Wzorował.
Tak, na Wandersarze. No, to
fajnie.
To
podobny jest nawet trochę.
Tak.
Ale... Taki mamy sam nos.
Szkoda, że państwo tego nie widzą, tak się mawia w radiu. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję.
To było szczypiorniackie wydanie sportowe Areny Polskiego Radia Poznań. Audycję zrealizował Jarek Pachczyński. A kłaniają się państwu
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia. Dziękujemy.
Sportowa Arena.